Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy z naszym gościem Konradem Salwińskim o rodzinie, o dzieciach. Pan pięknie opowiada, jak żyjecie wspólnie w Łodzi, co robicie, ale tak naprawdę nie ma w internecie informacji o waszym życiu rodzinnym. To jest świadomy wybór.
Tak, 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 tak. Nie publikujemy zbyt wielu informacji o naszym życiu prywatnym. No, media społecznościowe dla nas są takim troszeczkę narzędziem do pracy właściwie, do reklamowania o działalności artystycznej. Czasem jakieś zdjęcie z wakacji się pojawi albo jakiś taki element, jeżeli coś jest dla nas ważne i chcemy się tym podzielić ze światem, to tak, ale nie jest to jakaś bardzo intensywna działalność, żeby właśnie informować wszystkich naokoło o tym, co akurat dziś się dla nas wydarzyło, tak?
Panie Konradzie, a wróćmy jeszcze na chwileczkę jednak na tę scenę koncertową. Czy zdarzyło wam się w waszej historii zespołu Duo Milonga sytuacje, podczas której musieliście, jak to się mówi, szyć na scenie, bo coś się posypało, albo doszło do jakiejś nieoczekiwanej sytuacji. Jak wtedy sobie radzicie?
No tutaj nasze doświadczenie już to wieloletnie jakby troszeczkę nam pomaga w takich sytuacjach, ale mieliśmy taki moment na początku naszej drogi. Pamiętam, że to był chyba koncert laureatów jednego z konkursów, bo zdobyliśmy Grand Prix konkursu duetów z harfą. Taki jest konkurs w Cieszynie. No i jako ci laureaci najwyższej nagrody musieliśmy zagrać koncert, zagrać kilka utworów na koniec tego konkursu, żeby jakby poniekąd pokazać wszystkim, dlaczego to oni są najlepsi, tak? No i pamiętam taki moment, że mieliśmy takie nuty posklejane taśmą, dosyć dużo stron i te nuty nam spadły z pulpitu. I nagle taki przestrach. Oczywiście my graliśmy dalej, bo gdzieś tam w głowie jakieś elementy tej muzyki szły, ale no jak się gra w duecie, no to dwie osoby muszą szyć równo, tak samo, mm-hmm. Więc to było trudne, ale przybiegł ktoś z publiczności i nam te nuty postawił, chociaż chyba do góry nogami, ale już było coś. A ostatnio już gramy z tabletów, więc to się troszeczkę zmieniło, więc teraz mamy tylko taki przestrach, co będzie, jak na przykład w trakcie koncertu, nie wiem, on się wyłączy, albo mm-hmm. będzie jakaś sytuacja, że zgaśnie się nie będzie chciał włączyć, więc co wtedy?
Więc cały czas stres jest tym czynnikiem, który was trzyma w pionie.
Tak, ale no jakby niektóre projekty, tak jak na przykład koncerty Duo Milonga czy Colors of Tango, już mamy no tak dopracowane i tyle razy zagrane, że myślę, że jesteśmy w stanie w każdych warunkach już teraz.
Przebudzenie w środku nocy, po prostu stajecie, podchodzicie do instrumentów.
Naprawdę chyba tak jest.
I to jest prawdziwa forma mistrza. Chciałem zapytać pana, czy to, co się dzieje na social mediach, no bo wy też podlegacie pewnej ocenie, to pana czasami denerwuje, albo pan myśli, no źle nas ocenili, albo no jak mogli.
Przecież albo może do końca nie mają wiedzy,
właśnie,
by oceniać.
No jak to jest? Bo krytyka właściwie w tej chwili idzie zewsząd, tak? Każdy może napisać o waszym występie.
Tak.
Chociaż może się nie znać na
My
muzyce,
nawet zachęcamy
tak?
wszystkich
jednak,
gości naszych koncertów do tego, żeby informowali innych ludzi, czy im się podobało, czy im się nie podobało. Zazwyczaj widzimy, że jednak te reakcje są pozytywne. Nie było takich sytuacji, żeby ktoś nas hejtował albo negatywnie bardzo oceniał. Zazwyczaj, jeżeli ktoś już chce o nas napisać, to raczej robi to dobrze. Ostatnio taka jedna opinia się pojawiła, która nie była negatywna, ale troszkę nas zabolała, ze względu na to, że w naszym projekcie Colors of Tango and Orchestra z powodów zdrowotnych nie może brać udziału nasz oryginalny śpiewak, z którym tworzyliśmy ten projekt, Oscar Ovejero, i mamy teraz zastępcę Carlosa Abiagę. I ktoś właśnie na jednym z portali napisał w opinii, że nowy śpiewak jest lepszy niż poprzedni. Mm-hmm. I nas to troszeczkę tak zabolało, tak? Ale no jest to opinia jakaś.
Ale zdarza się państwu czytać opinie, które nie dotyczą waszego przygotowania merytorycznego, waszego wykonania danego utworu, tylko na co jeszcze ludzie zwracają uwagę?
No całą oprawę na przykład, tak? Albo że krzesła w sali były niewygodne. albo że światło nie tak zaświeciło, albo coś, takie rzeczy. I no my na to nie mamy wpływu do końca, tak? Wiadomo, że jakby teraz, jak gramy takie duże koncerty w całej Polsce, no to mamy całą machinę ludzi, którzy pracują na to, żeby było na światowym poziomie, ale no nie zawsze wszystko da się przewidzieć i nawet jak się jakieś drobne rzeczy wydarzą niefortunnie, to no to czasem publiczność potrafi no bezlitośnie wytknąć pewne rzeczy, tak?
Więc... Nasza publiczność, czy również ta za granicą jest taka wymagająca?
Myślę, że to nie ma chyba reguły, czy to w Polsce, czy za granicą, bo graliśmy sporo koncertów w Austrii, w Niemczech i też były właśnie takie... No, jak publiczność jest wymagająca, to ma swoje oczekiwania i to jest zrozumiałe. A jeżeli jeszcze płaci za bilet na przykład, no to już w ogóle ma prawo wymagać. Więc nie rozróżniałbym tutaj chyba publiczności polskiej i zagranicznej. Tutaj ja na przykład pamiętam, że nasze pierwsze kroki, jeżeli chodzi o granie tanga do tańca, stawialiśmy za granicą, bo podczas studiów w Austrii właśnie tam na pierwszych milongach graliśmy do tańca. I pamiętam, że tam akurat ci tancerze byli bardziej otwarci na muzykę na żywo. W Polsce w tym czasie, być może to wynikało z tego, że tam byli troszeczkę bardziej zaawansowani, dłużej tańczyli, tak? Więc może mniej się obawiali, że przyjdzie jakiś muzyk i zacznie grać wszystko nie tak, jak oni znają, tak? Więc to jest to. Bo w Polsce był ten przestrach i pamiętam, że był problem, żebyśmy gdzieśkolwiek mogli zagrać muzykę na żywo do tańca. Dzisiaj to już się troszeczkę zmieniło, aczkolwiek jest też grupa tancerzy, którzy wolą tańczyć do nagrań, bo znają, bo wiedzą, co będzie za chwilę i to jest zrozumiałe, ale też jest bardzo dużo takich otwartych głów, które chcą pokazywać, że tańczenie do muzyki na żywo też jest ciekawe bardzo.
No to gdyby pan mógł teraz, ale proszę nie uciekać od odpowiedzi na to pytanie, gdyby mógł pan powiedzieć, która publiczność w Polsce jest najbardziej otwarta, najbardziej życzliwa muzykom, nowym trendom?
Mogę powiedzieć, gdzie nam się najlepiej grało do tej pory, tak? To mieliśmy taki wspaniały koncert w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na przykład, ale to też wynikało chyba z tego, że ta sala jest tak zbudowana, że publiczność siedzi naokoło sceny. Scena jest takim okrągłym punktem i ludzie są właściwie na wyciągnięcie ręki i bardzo wysoko i taka więź z publiczność powstaje tam taka bardzo, bardzo, bardzo mocna. No nam się zawsze bardzo dobrze gra w Łodzi, bo to jest nasze miejsce i tam przychodzi bardzo dużo życzliwych nam osób. Ostatnio nawet była taka sytuacja, że moja żona odprowadzała córkę do szkoły i pani w parku po drodze ją zaczepiła i zapytała, kiedy znowu gramy koncert w Łodzi, więc jesteśmy w Łodzi dosyć popularni. Na Śląsku jest bardzo duża taka rzesza publiczności świadomej na przykład, która, no tam jest bardzo dużo wydarzeń we wszystkich ośrodkach właściwie i ta świadomość powoduje, że są bardzo wymagające, więc jak im się pokazuje coś na wysokim poziomie, to ta publiczność to docenia, tak?
A Poznań?
W Poznaniu mieliśmy okazję grać chyba dwa razy do tej pory na wydarzeniu jednym związanym z harfą, bo to była Poznańska Jesień Harfowa, więc graliśmy dla harfistów głównie, oczywiście nie tylko, ale w Akademii Muzycznej w Poznaniu. I drugie wydarzenie to była sesja akordeonowa znowu związana z tangiem. Więc tutaj może nie jestem obiektywny, bo nie graliśmy dla publiczności de facto takiej zwykłej, tak? Ogólnej bym powiedział. Może zwykłej to nie jest dobre słowo, ale ogólnej, tylko dla troszeczkę specjalistów, tak? Troszeczkę pod względem właśnie harfowym czy akordeonowym, ale też pamiętam właśnie wiele rozmów, bo to też dla nas jest bardzo cenne, jeżeli po koncercie możemy zamienić słowo z publicznością, tak? My staramy się od razu zrzucić instrumenty i biegniemy szybko do foyer, żeby porozmawiać, bo to jest też jeden z elementów właśnie tego całego naszego spektaklu muzycznego, tak, który tworzymy, żeby tą relację, którą nawiązujemy podczas koncertu, bo ja prowadzę koncerty i opowiadam historię trochę tanga, trochę naszej działalności, więc jakby to się zaczyna na scenie, ale to ma swoją kontynuację potem również właśnie z publicznością w rozmowach różnych. Także te rozmowy z publicznością poznańską mi utkwiły jako właśnie też taką publicznością świadomą, dopytującą, chcącą się dowiedzieć jeszcze więcej. No, to jest na każdym kroku właśnie taki feedback, który tutaj zdobywamy. Tak?
To bardzo fajne, co pan powiedział, bo ja mam wrażenie patrząc też na pana i prowadząc wspólnie z Asią rozmowę, że jest też pan osobą bardzo cierpliwą.
No to chyba posiadanie dwójki dzieci plus rzeszy uczniów, do których muszę być cierpliwy, mnie troszeczkę tego nauczyło. Chociaż tutaj moja żona by pewnie potwierdziła, że nie zawsze ze mną tak było. Że raczej właśnie miałem tą taką, jakby nie miałem chłodnej głowy do pewnych rzeczy i często najpierw coś mówiłem, a potem się zastanawiałem, czy ja dobrze to ująłem, tak? Teraz już z perspektywy troszeczkę czasu widzę, że jakby tonuję swoje emocje.
Czyli jednak mężczyzna dojrzewa około 40.
No nie mam perspektywy dalszej jeszcze, ale widzę po sobie, że dzisiaj jestem o wiele bardziej taki powściągliwy, jeśli chodzi o opinię. Kiedyś bardzo łatwo mi to przychodziło, żeby coś powiedzieć o kimś albo jak ktoś zagrał. Dzisiaj widzę, że każdy sobie radzi tak jak może na rynku czy w życiu, tak? Że każdy próbuje jak najlepiej i no tutaj to jakby udzielanie takich porad czy opinii nie do końca czasem jest dobre w pewnych sytuacjach.
No tak, no ale proszę, dzisiaj nasze spotkanie zdominowała muzyka, no ale nic dziwnego, skoro naszym gościem jest pan Konrad Salwiński, który łączy perfekcję techniczną z głęboką ekspresją. Bardzo mi się podoba to określenie. To może już na zakończenie jeszcze jedno pytanie, no też muzyczne. Mają państwo czas, by śledzić konkurs szopanowski?
Oj, no właśnie tutaj teraz akurat jest niedobry czas, bo ja jestem pochłonięty przez deadline, który mam 23 listopada i muszę skończyć, jeszcze dwie aranżacje mi zostały i nie jestem w stanie, aczkolwiek pokazujemy córce naszej, która uczy się fortepianu właśnie Chopina i ona też słucha. Tak, ona generalnie lubi słuchać muzyki w tle. Nawet jak sobie rysuje, to ten Chopin gdzieś tam jest. Ale nie tylko Chopin, bo różne rzeczy, ale też audiobooki też ją pochłaniają często, więc nie tylko muzyka. A no ja się przyznam szczerze, że nie do końca, że troszeczkę pierwszego etapu miałem szansę posłuchać, a potem drugi etap mi uciekł całkiem, bo akurat miałem ten moment, że miałem wenę i musiałem po prostu pisać. Tak? I myślę, że do finału to już usiądziemy całą rodziną i będziemy śledzić koncerty.
Mm-hmm, tak, tutaj brak czasu, ale z drugiej strony to być może ta muzyka troszeczkę by rozstroiła pana wizję, tak?
Ja mam o tyle jeszcze taki jeden, mogę powiedzieć, problem, ale to nie jest do końca problem, bo mam słuch absolutny. To jest coś, taki dar, umiejętność, która powoduje, że jak ja słyszę jakieś dźwięki, to mój mózg od razu wie, jakie to są dźwięki, potrafi je zapisać i wie, jakie to są dźwięki. I to jest takie chorobliwe troszeczkę, tak? Bo ja, nawet gdyby państwo tutaj puścili jakiś sygnał, jakiś dżingiel, to ja bym od razu mógł nutami zapisać, jakie to były dźwięki. Więc każdy dźwięk z otaczającego świata jest dla mnie troszeczkę męczący, bym powiedział.
Czyli umie go pan przełożyć na zapis nutowy, tak?
Tak.
Wszystko?
Tak. Nawet jak jadę tramwajem i piszczy sygnał, tak? To jest taka rzecz, którą ja mam i to jest bardzo pomocne w pracy, tak? Artystycznej, bo wiele rzeczy mogę sobie ułatwić, albo jak na przykład prowadziłem zajęcia online w pandemii z uczniami i ktoś grał fałszywą nutę, to ja od razu wiedziałem, jaką nutę fałszywie zagrał. No nie mogłem do tego inaczej dojść, tak? Jakbym nie miał tego, to musiałbym szukać jakąś okrężną drogą, a ja wiedziałem, że tu zamiast E zagrałeś D na przykład, tak? I to mi pomagało. Ale mówię, tak w życiu takim zwykłym, to jest to taka rzecz, że każda muzyka, która mnie otacza, jest troszeczkę wyzwaniem dla mojej głowy.
To z jednej strony jestem pod wrażeniem, a z drugiej strony trochę panu współczuję, bo jak słucha pan na przykład kogoś, kto fałszuje niemiłosiernie na scenie, no tak. To można wyrywać sobie włosy, a pan ma włosów dużo.
No jeszcze nie wyrywałem, tak, ale są pewne rodzaje muzyki albo instrumenty, które bardziej przykuwają moją uwagę, na przykład fortepian, dlatego też może też tego szopenowskiego konkursu tak bardzo nie śledzę, bo w fortepianie to jest dla mnie to już na tyle intensywne, że ja jestem w stanie dosłownie wszystkie te drobne nutki, które oni tam wygrywają w tych ozdobnikach, to ja każdy słyszę osobno, tak? Ja czasem nie potrafię skupić się na całości wykonania, na emocjach, bo to właśnie te dźwięki mnie tak tutaj rozstrajają. Więc no, z jednej strony jestem artystą, muzykiem i pracuję na tych dźwiękach i na emocjach też, które sam tworzę, tak? I wymagam od wszystkich moich współwykonawców, żeby to tworzyli. Ale z drugiej strony właśnie w takim życiu codziennym gdzieś ta muzyka jest dla mnie no takim tłem nieustannym, tworzącym w mojej głowie właśnie intensywne doznania. Więc czasem też dla mojego samopoczucia lepsza jest cisza od muzyki, więc tutaj jest to ciekawe.
No to ciszy w takim razie, żeby też i pojawiała się w pana życiu dosyć często, życzymy. Wspaniałych dalszych koncertów i proszę częściej pojawiać się w Poznaniu.
Dziękuję bardzo. Bardzo tak. Chętnie.
Dzisiaj Męski Profil pisał Konrad Salwiński, artysta muzyk. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.